a w naszym plenerowym studio kolejni goście, a są nimi pani Zofia Ceranka, prezes Koła Przyjaciół Katolickiego Radia Podlasie. Szczęść Boże, witam.
Szczęść Boże, witam
serdecznie. I siostra Ambrozja Kalinowska, benedyktynka, misjonarka z Olsztyna. Szczęść Boże.
Z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.
Będziemy mieli trochę historii przy okazji. Pani Zofio, jak wyglądały przygotowania do tej uroczystości w parafii?
W parafii to można powiedzieć, że już od dłuższego czasu o tym się mówi, przypomina, że taka uroczystość nadejdzie. Ostatni rok to coraz częściej o tym się mówiło. A szczególne takie przygotowania, już bardziej intensywne, to ostatni tydzień. Od poniedziałku właśnie zauważyłam, że w kościele było dużo więcej ludzi na wszystkich mszach świętych, nawet tych porannych, poczynając od godziny 7:30 o 18:00. Nawet w rozmowach z Koła Przyjaciół moje członkinie też mówią, które niecodziennie uczestniczyły we mszy świętej, mówią, ten tydzień chodzimy codziennie. To ksiądz prałat prosił właśnie grupy modlitewne, szczególnie o to taką bardziej intensywną modlitwę. W piątek to był taki szczególny dzień. Po mszy świętej wieczorem odbyła się adoracja przed Najświętszym Sakramentem i to była dłuższa adoracja, dwugodzinna, która przygotowało właśnie Koło Przyjaciół Katolickiego Radia Podlasie. Modliliśmy się do Pana Jezusa, Matki Bożej, przed Najświętszym Sakramentem. No i włączyliśmy też w adorację wątek pobytu tutaj u nas w Parczewie już Ojca Świętego Jana Pawła II, gdy było 400-lecie obchodzone za przyjęcia uchwał Soboru Trydenckiego. Więc modliliśmy się modlitwami Jana Pawła II za biskupów, kapłanów, Ojca Świętego, poszanowanie życia, za ojczyznę, za naszą parafię. W sobotę zaś poszliśmy też po mszy świętej wieczornej w procesji fatimskiej, tak jak co miesiąc po cmentarzu, ale również uczestniczyło w tej procesji dużo więcej ludzi. Można powiedzieć, że bardzo dużo. Odmawialiśmy różaniec, śpiewaliśmy pieśni, zakończyliśmy apelem jasnogórskim modlitwą przed kościołem. Także przede wszystkim to takie modlitewne przygotowanie, no na pewno jeżeli chodzi o te sprawy przyziemne, takie dotyczące życia codziennego, one też były i w co się włączały. Grupy modlitewne, parafianie, kto po prostu jest z tą wspólnotą parafialną związany, a myślę, że dzisiaj wszyscy to bardzo przeżywamy, bo to dla nas parafii, dla całego Parczewa, no wielkie przeżycie, bardzo znaczące.
Proszę siostry, dlaczego tak ważne były uchwały Soboru Trydenckiego?
Zacznijmy bardzo w skrócie w ogóle od Soboru Trydenckiego. Sobór Trydencki trwał z przerwami 18 lat. Przerwy były powodowane zarazą, wydarzeniami politycznymi. Od roku 1545 do roku 1563 do grudnia, w grudniu. Sobór Trydencki, trzeba zwrócić uwagę na okoliczności. W roku 1517 wystąpił Luter ze swymi tezami przeciwko odpustom w Kościele katolickim. Kościół katolicki musiał zająć stanowisko w stosunku do reformatora Lutra, w ogóle później do protestantów, bo oni domagali się równych praw z katolikami. Były dwa aspekty szczególne. Właśnie wypracować stanowisko w stosunku do różnowierców, to jest jeden aspekt soboru, a drugi aspekt soboru to reforma wewnętrzna Kościoła. Pierwszy aspekt Były próby podjęte ze strony różnowierców, bo później dołączyli się Kalwini, Arianie i inni jeszcze. I trzeba było, żeby Kościół katolicki się ustosunkował do tego. To nie była łatwa sprawa. Kościół tej sprawy nie załatwiał. I powiem jeszcze króciuteńko tylko o jakie dezyderaty pod adresem Kościoła katolickiego wysuwali różnowiercy, no przede wszystkim luteranie. Zniesienie celibatu księży, język narodowy w Kościele i komunia święta pod dwiema postaciami. Komunia święta pod dwiema postaciami bez żadnego innego dokumentu była oznaką przejścia do protestantyzmu. To nawet najprostsi ludzie w ten sposób deklarowali swoją odmienność. Jeśli chodzi o, tutaj trzeba większy nacisk położyć na reformę Kościoła. To był kamień taki milowy na drodze rozwoju Kościoła katolickiego. Bardzo, bardzo wiele uchwał dotychczas jeszcze są wprowadzone w życie, są aktualne. Może tak pokrótce, nauka o sakramentach. Dlaczego? Dlatego, że Luter pozostawił w swoim nauczaniu tylko dwa sakramenty. Chrzest i wieczerza, sakrament ostatniej wieczerzy. Inne sakramenty skasował w swoim wyznaniu. Następnie wprowadzenie ksiąg metrykalnych w Kościele katolickim. Chrztów, ślubów i księgi zmarłych. To musiało być wszystko rejestrowane. Następnie jeszcze w ogóle rezydencja księży, dyscyplina kleru, a jeszcze bardzo, bardzo ważny dekret został wydany w tej trzeciej sesji, bo były trzy sesje, właśnie dekret o tym, żeby biskupi organizowali seminaria duchowne. Trzeba jeszcze zwrócić uwagę na to, że wielką rolę w tym odegrał jedyny w Polsce kardynał warmiński Stanisław Hozjusz, który był w trzeciej sesji jednym z przewodniczących soboru, bo papież nie przewodniczył soborowi, miał swoich delegatów. I tenże kardynał Hozjusz zaprosił nuncjusza apostolskiego, szybko z Trydentu prosto na Warmię wracał do domu, żeby wdrażać uchwały soboru. Zaprosił nuncjusza komendonego do Lidzbarka warmińskiego, tam go gościł, zaprzyjaźnił się z nim i wszystkie reformy, które pierwsze seminarium założył w Polsce i wszystko omawiał z nuncjuszem komendonem. Tenże kardynał również przysposobił króla Zygmunta Augusta, żeby na Sejmie w Parczewie razem z Senatem Rzeczypospolitej zostały przyjęte uchwały. Trzeba tutaj dodać jeszcze, że prymas Jakub Uchański sprzyjał nowinkom luterańskim. Prymas. A i wobec tego trzeba było przezwyciężyć opór różnowierców na Sejmie w Parczewie, żeby można było w pewnym sensie przeforsować i postawę, żeby król był, bo król Zygmunt August był taki chwiejny, powiedział, że nie chce być sędzią sumień swoich podwładnych. Dał wolność, w dużej mierze dał wolność także różnowiercom. A tutaj trzeba było, że tak powiem, wzmocnić doktrynę kościelną. I to i jeszcze wprowadzono właśnie, ustanowiono kanon ksiąg biblijnych i zatwierdzono tłumaczenie wulgaty do użytku liturgii. I tutaj właśnie ocaleniem katolicyzmu w Polsce właśnie trzeba tu zajął się kardynał Stanisław Hozjusz i dzięki niemu on miał większy autorytet niż prymas Jakub Kuchański i miał wpływ na króla, bo był w swojej młodości sekretarzem królewskim.
A można powiedzieć, że dla kościoła w Polsce uchwały Soboru Trydenckiego to taki trochę kamień milowy?
Tak. To jest kamień milowy i to z jednej strony wypracowanie stanowiska, przynajmniej tymczasowego, w stosunku do różnowierców. I tutaj były też ustalone tak zwane edykty parczeskie. Trzeba zwrócić na to uwagę, co to znaczy, żeby wypędzić Arian z Polski. Ale nie tylko Arianie byli inni różnowiercy i wtedy to by było niesprawiedliwe. Więc edykty parczewskie 9 sierpnia 1564 roku były ustanowione, ale nie były wcielone w życie. I dlatego to się tak jakoś rozpłynęło, ustalone, ale nie egzekwowane. A jeśli chodzi tutaj, bardziej nacisk położono na wzmocnienie, ustalenie doktryny katolickiej, dogmatów, prawda, w tym znaczeniu i wdrażanie tego w życie. Bardzo ważną rzeczą jest od razu synody, I sposób wdrażania uchwał Soboru Trydenckiego od razu. I w tym właśnie przodował kardynał Hozjusz w swojej diecezji warmińskiej. I później, naśladując go, podejmowali to inni biskupi. Także różnowiercy, czyli ci protestanci, nie mieli szans i w 1573 roku zorganizowali Konfederację Warszawską. I powiedzieli, każdy nowy król elekcyjny po Zygmuncie Augustie musi zaprzysiąc, że da wolność protestantom. Jeżeli nie przysięgnie, to nie może królować. Ale dzięki Bogu nie było takich wojen religijnych jak w innych Europie. Krajach.
Tak, dużo można by jeszcze mówić Nad samego Soboru Trydenckiego, tak. I na temat tego, co działo się potem w Polsce, jak te uchwały były wprowadzane. Nas cieszy niezmiernie to, że wszystko działo się w Parczewie.
Właśnie, że sukces tego wszystkiego, osiągnięcie w Parczewie i bardzo długo czekał jeszcze na przysłanie tego egzemplarza. Król wprawdzie tego od razu nie czytał, ale przysposobiony został przez kardynała Hozjusza i przez nuncjusza komendonego do tego, żeby, i oczywiście w obecności Senatu, do tego, żeby to przyjąć jako jakby nawet statuty państwowe, dlatego że Kościół i państwo wtedy było razem, rozbijali różnowiercy, a szczególnie mieli dużo wolności różnowiercy właśnie w tej dzielnicy pruskiej. Tam w Elblągu, w Lizbarku, Elblągu, w Braniewie, na tych ziemiach, które miały szybkie łączność z Niemcami. Protestantyzm tak. I tam właśnie w Królewcu Albrecht Hohenzoller założył akademię w Albertina. I tam właśnie bardzo szybko przejmowano. A takim filarem katolicyzmu był właśnie kardynał Warmiński. Pracowałam przy jego spuściźnie piśmienniczej w czasie procesu beatyfikacyjnego 24 lata. Także
Bogata spuścizna
drukowana. W ostatniej fazie jest proces beatyfikacyjny Sługi Bożego Stanisława Hozjusza.
Bardzo dziękuję, siostrze, za przekazanie i pokazanie nam tego całego rysu historycznego związanego zarówno z Soborem, jak i z tym wszystkim, co działo się w Polsce po Soborze Trydenckim. Jeszcze tylko w ramach ciekawostki poinformuję Państwa, że w zbiorach Muzeum Diecezjalnego w Siedlcach znajduje się dobrze zachowana księga zawierająca właśnie uchwały Soboru. Została wydana w 1564 roku w Rzymie. Zdjęcia tej księgi mogą Państwo obejrzeć również po portalu podlasie24.pl. Dziękuję bardzo. Moimi gośćmi byli pani Zofia Cyranka, prezes Koła Przyjaciół Katolickiego Radia Podlasie i siostra Ambrozja Kalinowska, benedyktynka, misjonarka z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego z Olsztyna. Dziękuję bardzo. Szczęść Boże.